Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję ojcom za zaproszenie i za to, że mogę tutaj dzisiaj być z wami, tak właściwie cały dzień, bo łącznie będą to 3 konferencje, msza święta i homilia, a więc będzie trochę czasu i możliwości, żeby podzielić się z wami tymi wszystkimi sprawami, co do których przeczuwam, że Pan Bóg chce, aby były tutaj przedstawione. I tak z jednej strony był plakat, na którym pojawiły się już konkretne tematy. One może nie będą układały się tak jak na plakacie, one będą się gdzieś wzajemnie przenikać i może w niektórych sytuacjach to te sprawy będą trochę o czymś innym, ale gdzieś jednak wspólny mianownik tych treści będzie zachowany, a pojawią się też nowe sprawy, co do których właśnie, tak jak powiedziałem, miałem przeczucie, że Pan Bóg chciał, aby zostały tutaj przedstawione. Chyba jest jakiś taki właściwy moment, żeby o nich mówić, szczególnie na tej kolejnej konferencji o godzinie 15 i tej wieczornej po mszy świętej, ponieważ każdy miesiąc, tydzień niesie ze sobą rozmaite wydarzenia. Pojawiają się też w moim kapłańskim życiu pewne osoby, które sygnalizują pewne sprawy, pewne problemy. No i uważam, że trzeba się w jakiś sposób do nich odnieść. Ale tak najbardziej byłem proszony o to, żeby mówić o tym, czym w sumie się zajmuję już od długich lat, szczególnie jako kapłan, ale także jako absolwent kulturoznawstwa. Czyli tym wszystkim, co szkodzi dzieciom, młodzieży, małżeństwom, rodzinom w przyjęciu miłości Bożej. Będziemy mówić o tych pułapkach, które zostawia zły duch na małżeństwa, na rodziny, szczególnie na te młode dusze i które powodują, że bardzo szybko zaczynamy odłączać się od tej drogi, którą prowadzi nas Jezus Chrystus. Zaczynamy iść swoją drogą, a czasami nawet i świadomie występujemy przeciwko Panu Bogu, przeciwko Jego przykazaniom. I to się zawsze źle dla człowieka kończy. Nie chcę jednak powtarzać tych treści, które być może słyszeliście w internecie, ponieważ one uważam, że są dobrze znane i być może już mieliście okazję wsłuchiwać się w nie. Chciałbym, abyśmy się przyjrzeli tym problemom z innej perspektywy. Z perspektywy ludzi, którzy jak wy mają pewną wrażliwość na to, co złe w wychowywaniu dzieci i młodzieży, w życiu małżeńskim, ale jednocześnie często nie potrafią się odnaleźć w tym, jako właśnie, czy bierni obserwatorzy, czy jako ci, których Pan Bóg postawił w konkretnym miejscu i czasie, aby zareagowali. Aby powiedzieli, nie rób tego, to jest złe, idziesz w złym kierunku. I tak właśnie jakiś czas temu otrzymałem maila od pewnej kobiety, która pracuje za granicą, opiekuje się dziećmi w jednym z domów i zwróciła się do mnie z kilkoma, myślę, ważnymi pytaniami. Przede wszystkim opisała swoje miejsce pracy, tą historię życia, która się teraz dokonuje. I chciałbym na początku przeczytać całego maila, a następnie chciałbym odnieść się do konkretnych fragmentów. Warto wsłuchać się w to, co zostało tutaj zapisane. Szczęść Boże! Zwracam się do księdza z prośbą o ocenę sytuacji z perspektywy duchowej i doświadczenia osoby duchownej. Mieszkam za granicą w kraju protestanckim i nie mam za bardzo do kogo się zwrócić. Jestem opiekunką dziecięcą i od dłuższego czasu pracuję dla jednej z tutejszych rodzin. Im dłużej u nich pracuję, tym więcej rzeczy mnie niepokoi i przeraża. Nie wiem, co mam robić. Czy Bóg postawił na mojej drodze tą rodzinę, bym wzrastała i im pomogła, czy też powinnam siebie chronić i wspierać ich, ale z daleka? Nie wiem, jak wygląda wiara u rodziców. Wiem, że dziecko ochrzcili, ale w tym kraju jest taki zwyczaj, że dziecko ma chrzestnego. W tym przypadku jest to przyjaciółka mamy żyjąca w konkubinacie. Z tego, co kojarzę, rodzice nie mają ślubu kościelnego. Ksiądz wspominał kiedyś w którejś konferencji o wpływie na atmosferę domową modlitwę, że można wyczuć, gdy rodzina w domu się modli. Jaki wpływ na dzieci, na ich zachowanie ma życie rodziców w zgodzie z naukami Kościoła. Z mojego doświadczenia mogę powyższe potwierdzić. Pracowałam już w niezliczonych domach, w niezliczonych rodzinach i największe do tej pory wrażenie wywarła na mnie typowa katolicka polska rodzina. Tylko przez tych rodziców byłam zawsze i bez wyjątku dobrze i z szacunkiem traktowana. Rodzice, mimo intensywnej pracy, byli zawsze radośni. W domu było czysto, dzieci nie sprawiały żadnych problemów z zachowaniem, przypominały aniołki. Były otoczone ładnymi przedmiotami i zabawkami. W obecnej rodzinie, można powiedzieć, jest tego przeciwieństwo. Nie chcę nikomu narzucać swojego światopoglądu, krytycznie oceniać, ale niepokoi mnie to, co widzę, bo wydaje się to wpływać na dziecko. Rodzice z całą pewnością nie są złymi ludźmi, ale w mojej ocenie, posiłkując się licznymi konferencjami różnych duchownych, w tym księdza, mam odczucie, że tkwią w mroku i ma on na nich wpływ. Dziecko, dziewczynka, jest ubrana po chłopięcemu. Ma chłopięce ubrania, w ciemnych kolorach, choć ostatnio dopiero pojawiły się jaśniejsze, a nawet sukienki. Dużo to prezenty. Ma teraz 2 lata, a ja znam ją od pierwszych miesięcy życia. Rodzice ubierają się w ciemne, bure kolory, często czarne, a ojciec właściwie tylko na czarno. Słuchają ciężkiej, rockowej lub metalowej muzyki, choć nie wyłącznie. Tata ponadto jeździ na motorze. W domu jest bardzo brudno. Nie dbają o porządek. Tutaj nadmienią, że oboje są dobrze wykształceni, mają tak zwane prestiżowe zawody, pochodzą z dobrych domów. Nie wynoszą śmieci całymi dniami. Jeden pełny worek zostawiają w kuchni, potem dochodzi następny. Dziecko nieraz się tym bawi. Pozostawiają brudne, klejące się od sosu krzesełko dziecka, stół, podłogę. Żeby dziecku dać jedzenie, muszę po nich posprzątać. To samo jest w łazience i w kuchni. Wydaje im się to nie przeszkadzać. Mama kiedyś pożyczyła mi książki do czytania. Kryminały, jeden o związku lesbijskim i prowadzeniu działalności ogólnie mówiąc erotycznej, drugi o byciu pod wpływem środków odurzających. Nie byłam w stanie tego przeczytać do końca. W pokoju dziecka wiszą obrazy. Smok, wyjący wilk z krasnoludem. Dziecko ma lampkę wilka. Ostatnio dostało w prezencie czarne klocki i figurki Batmana, ale też Jokera. Dla mnie samej jego wygląd jest niepokojący. Ma 2 części książki pod tytułem Mała buntowniczka, o historycznych postaciach kobiet, które były buntowniczkami, szły pod prąd, trochę jakby feministyczne, pisane specjalnie dla małych dzieci. Od mamy czuję złość. Są to wręcz uderzające we mnie fale złości, choć ostatnio jest tym lepiej. Choć nie widzę dla nich uzasadnienia, normalnie się do mnie zwraca, ale w domu od progu panuje ciężka atmosfera. Jest to dla mnie wyczuwalne. Ojciec zachowuje się dla mnie bardzo dziwnie i niewytłumaczalnie. Zaczęłam mieć wrażenie, że celowo zachowuje się wobec mnie niewłaściwie. Ignoruje, odwraca się, gdy do niego mówię, unika kontaktu wzrokowego. Jest dużo niewytłumaczalnego napięcia w tym domu. Często słyszę mimochodem, jak ojciec negatywnie wyraża się o innych i krytykuje. Pod nieobecność żony też o niej krytycznie się wyrażał. Były sytuacje, że chciał mnie niejako przeciągnąć na swoją stronę. Taka nielojalność budzi moją niechęć niestety. Staram się nie reagować źle na nikogo, ale bardzo mnie to razi. Był czas, że w mojej obecności ojciec bardzo przystawiał się do żony, na przykład gdy razem sobie siedzieliśmy, jedliśmy. To było krępujące. Ale gdy nie reagowałam, to minęło, a zaczęły się inne zachowania. Często czuję od tego pana falę smutku, wręcz depresji. Czy jest możliwe, że jakiś byt go dręczy i żywi się złymi emocjami? Naprawdę zaczęłam już tak myśleć. Zauważałam, że gdy siedzę w domu, to zaczynam czuć się psychicznie wydrenowana, bardzo źle. Zaczynam być depresyjna i rozdrażniona. Jak wychodzę z tego domu i idę na dłużej z dzieckiem na spacer, to wszystko mija. Mimo to wieczorem po pracy jestem wykończona, bardzo zmęczona, jakby wyzuta z energii. Gdy mam parę dni przerwy od pracy, czuję się psychicznie bardzo dobrze. To jest tak ewidentne, że naprawdę zaczynam się zastanawiać nad tym, czy w tej rodzinie nie jest ktoś dręczony, oby nie opętany. Ale nie znam się na tym, może przyczyna jest inna. Dziecko niestety jest bardzo agresywne i pobudliwe. Bardzo łatwo wpada w złość, w furię. Jest w nim dużo napięcia. Jest takie od najwcześniejszych miesięcy. Nie wiem, czy ta cała sytuacja w domu na nie przechodzi, czy nie. Czy nie jest jako dziecko papierkiem lakmusowym tego, co dzieje się z rodzicami? Żal mi go i chciałabym choć trochę światła wprowadzić w jego życie. Choć widzę, że matka, mimo że o trudnym, upartym charakterze, wydaje się bardziej dojrzała osobowościowo od ojca i wobec dziecka jest tkliwa i dobra, przynajmniej przy mnie. Potrafi też być serdeczna wobec mnie. Ojciec czasem też przejawia wobec mnie takie zachowania i komunikuje się normalnie. Ojciec też dziecku pobłaża, ale zachęca ją do niezbyt ładnych zachowań, na przykład zadziorności, głośnego prykania, śmiania się z tego itd. Mam wrażenie, że córkę traktuje trochę po kumpelsku. Dziewczynka wydaje się chłopczara. Przy zabawie jest niezwykle głośna. Bardzo głośno mówi, wręcz krzyczy. Bardzo narzuca swoją wolę i nie chodzi tu o typowy bunt dwulatka. Ona tak ma, odkąd ją znam. Najgorsze są napady furii, bardzo często bez wytłumaczalnego powodu. Mogą trwać bardzo długo. Dziecko gryzie również siebie. Widziałem już siniaki od tego na jej rękach. Notorycznie uderza wtedy czołem w podłogę, krzyczy, wrzeszczy, nie potrafi, jakby nie chce się uspokoić. Ciężko to opisać, ale nie spotkałem się jeszcze z aż takimi atakami u innych dzieci, a mam naprawdę spore doświadczenie. To jest pokrótce opisanie sytuacji i dziwnej, ciężkiej atmosfery w tym domu. Widzę, że nie są to źli ludzie, ale jest w tym domu dużo chaosu i nieporządku. Jak im pomóc, kiedy sama widzę, że stają się depresyjna, rozdrażniona i wyzuta z energii, gdy mam z nimi do czynienia? Jak się bronić? Podczas modlitwy przyszło do mnie ostatnio, by brać ze sobą do pracy wodę święconą, pić ją i jak najwięcej modlić się, a także dobrze im życzyć. Odkąd zaczęłam tak robić, moje samopoczucie u nich się pogorszyło, jakby te depresyjne, wyczuwalne fale, szczególnie od ojca, się nasiliły. Właśnie w tym okresie, całkiem ostatnio, gdy tak zaczęłam się wzmacniać modlitwą i wodą święconą, poczęstowali mnie wodą z cytryną. Po niej miałam objawy silnego zatrucia pokarmowego. Przyznam, że po tym incydencie przestało mi być do śmiechu i przyszła do mnie myśl, by szukać wsparcia w ocenie tej sytuacji. Nie uważam bynajmniej, by woda była nieświeża lub coś z nią robili. Nie nastawiałam się w najmniejszym razie, że mogę jakoś zareagować na nią. Ten incydent był dla mnie całkowitym zaskoczeniem i po prostu dał mi do myślenia, z czym mam do czynienia. Jak negatywna atmosfera może wpłynąć na relacje, a nawet na to, co się spożywa. Jest przecież zwyczaj modlitwy przed posiłkiem, teraz w innym świetle go widzę. Co ksiądz o tym sądzi? Co mam robić? Być dalej w tej rodzinie, czy uciekać? A może przesadzam i niepotrzebnie się tym przejmuję? Nie chcę im też niczego narzucać, ale mam coraz większy dylemat i poruszenia sumienia, gdy nie reaguję na wyżej wymienione książki, czarne klocki, traktowanie dziewczynki jak chłopca itd. Trochę mnie przerasta ta sytuacja. A może problem jest we mnie? Tylko czemu z innymi rodzinami nie mam takich problemów? Jeden z najciekawszych maili, jaki w ostatnim czasie otrzymałem. Tutaj nie chodzi tylko o to, co zostało opisane, jakie historie, sytuacje, ale jest to bardzo wnikliwa, precyzyjna i niezwykle trafna analiza niemalże wszystkich czynników, które duchowo mogą niszczyć małżeństwo, rodzinę i uderzać w dzieci. Jeżeli przyjrzymy się temu z bliska i zaczniemy zauważać w tym wszystkim jakieś działanie demoniczne, to wtedy jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że jeśli człowiek zapomni w swoim życiu o Panu Bogu, jeśli zatroszczy się o modlitwę, o błogosławienie przestrzeni, w której się znajduje, to ta przestrzeń niewiele będzie różniła się od piekła. I ona tego właśnie doświadcza. I tak jak powiedziałem przed chwilą, będę chciał się odnieść do konkretnych fragmentów tego maila. Oczywiście wiem, że nie mam tutaj zbyt wiele czasu, ale chociażby tak pokrótce chciałbym omówić to, co jest najważniejsze i co też równocześnie byłoby odpowiedzią dla nas tutaj obecnych w tym, jak sobie radzić w podobnych sytuacjach. Bo jestem przekonany, że i wy byliście albo jesteście świadkami czegoś podobnego. Jeśli nie w swoich rodzinach, co daj Panie Boże, to być może spotkaliście się z czymś podobnym gdzieś w najbliższej rodzinie albo u swoich znajomych. Pierwsze pytanie, jakie zwróciło moją uwagę, które ona zadała dosłownie na samym początku maila, to poczucie bezradności. Nie wiem, co mam robić. Tak dosłownie jest napisane. I to jest bardzo ważne. Jeżeli znajdziemy się w podobnej sytuacji, nie wiemy, co mamy zrobić, nie kombinujmy. Nie kombinujmy, nie próbujmy na swoją własną rękę uzdrawiać czyjeś rodziny, małżeństwa bez uprzedniej konsultacji. Jeżeli to są sprawy duchowne, to z księdzem, z kapłanem i najlepiej takim, który będzie znał się na rzecz. Bo jeden błąd może nas wiele kosztować. Niepotrzebnych problemów, cierpienia i bardzo poważnych konsekwencji. Bardzo wielu ludzi jest przekonanych, że już posiada tak wielką wiedzę, na przykład o różnych zagrożeniach duchowych i tak dalej, że właściwie to oni już nie potrzebują żadnych konsultacji i przychodzą do takich ludzi i chcą im ustawiać całe życie od samego początku, wypisywać im gotowe recepty i zachowują się przy okazji jak słoń w składzie porcelany. I oczywiście ich działanie przynosi zupełnie odwrotny skutek. Tutaj potrzeba wielkiej delikatności, obserwacji, zmysłu, postrzegania tego, co od razu nie widać, ale gdzieś jest tam wyczuwalne, co, jak to się mówi, wisi w powietrzu. Potrzeba też wielkiej cierpliwości, aby nie podejmować pochopnie takich kroków, takich działań, które mogą przynieść odwrotny skutek. W tym przypadku myślę, że ta osoba rzeczywiście zachowała się bardzo dobrze, ponieważ po pierwsze nie podejmowała żadnych kroków, tylko zapytała mnie, być może jeszcze jakichś innych kapłanów, co ma robić. To jest bardzo ważne. I myślę też, że bardzo ważne jest to, żeby już takie momenty, takie sytuacje oddawać Panu Bogu na modlitwie. To jak najbardziej można zawsze czynić. I ona dalej pyta, czy Bóg postawił na mojej drodze tą rodzinę, bym wzrastała i im też pomogła, czy też powinnam się chronić i wspierać, ale z daleka. I właśnie takie pytanie bardzo często zadają mi różne osoby, które gdzieś stykają się z podobnymi problemami. Czy tak, oni mają pomóc, czy raczej być gdzieś tam trochę dalej i temu się przyglądać. To jest bardzo ważne. Tutaj potrzeba rozeznania. Pytać Pana Boga, Boże, czego Ty chcesz ode mnie? Co powinnam w tym momencie zrobić? To oczywiście dotyczy tak zwanego rozeznawania duchowego. I jeżeli Pan Bóg będzie chciał, żeby ta dziewczyna podjęła bardzo konkretną walkę duchową w tej rodzinie, to na pewno jej w niej pobłogosławi i da pewne bardzo konkretne znaki. Jeśli jego wolą nie jest, aby ona się w taką walkę duchową angażowała, bo po prostu na przykład jest za słaba, to Pan Bóg też jej da pewne znaki, aby się z niej wycofała. I oczywiście jak najbardziej jest to sprawa indywidualna. W tym to już jej żaden kapłan nie zastąpi. To jest czas, który ona sama musi spędzić na modlitwie przed Panem Bogiem i zadawać Mu pytania. Boże, co powinnam zrobić? Czego Ty ode mnie chcesz? Daj mi konkretne znaki. Oczywiście rozeznawanie duchowe to z jednej strony wypadkowa tego, co dzieje się na zewnątrz, a więc obserwacja owoców własnych działań. Później to, co z zewnątrz wpływa na mnie i jakie rodzi owoce we mnie samym, owoce duchowe. owoce w moim zachowaniu, postępowaniu, a także owoce życia duchowego, to również trzeba umieć rozpatrzeć. W dalszej kolejności rozeznajemy za pomocą Słowa Bożego. Można modlić się z Pismem Świętym, prosić Pana Boga o konkretne słowo. No i też kolejna droga, rozmowa ze sobą duchowną, na przykład ze spowiednikiem, z kierownikiem duchowym, z jakimś doświadczonym kapłanem. I przypatrując się na tych czterech polach, co mówi do mnie Pan Bóg, podejmujemy ostatecznie decyzję. Myślę, że w tym konkretnym przypadku, choćby właśnie to, co działo się później w życiu tej dziewczyny, a więc właśnie jakieś takie poczucie, że coś jest nie tak w jej duszy, w jej sercu, że czuje się źle, że czuje się atakowana, nawet te objawy zatrucia, że najchętniej chciałaby z tej pracy zrezygnować, to być może też Pan Bóg jej w ten sposób pokazuje, że to nie jest Twoje miejsce. To nie jest Twoje miejsce, powinnaś teraz stamtąd odejść. Ale to, tak jak powiedziałem, może oczywiście oznaczać coś zupełnie innego i te cztery drogi muszą iść ze sobą w parze, cztery drogi rozeznawania, co powinienem uczynić. W każdym razie, tak jak powiedziałem wcześniej, nigdy samemu nie podejmujmy pochopnie żadnych działań, a już najgorzej jest, też to zaznaczyłem, kiedy człowiekowi wydaje się, że już wszystko wie i że nic, tylko działać, bo na pewno mu się uda. Upadek wtedy jest bardzo wielki i bardzo bolesny. Znam niestety takie osoby, które angażowały się właśnie w takie walki duchowe, a tam, gdzie chodzi o walkę duchową z szatanem, to niestety, ale człowiek świecki nie ma właściwych narzędzi. Dosłownie, no, praktycznie nie posiada nic poza swoją własną modlitwą, ale nie posiada sakramentów, nie posiada specjalnej ochrony Bożej łaski. I dlatego już tutaj, na tym etapie, powinien wyhamować i gdzieś powinien się pojawić w jego głowie taki konkretny znak, ostrzeżenie: wchodzisz na bardzo niebezpieczne pole. Pole minowe, i to się może bardzo źle dla ciebie skończyć. I tak jak powiedziałem, te osoby, które się w taki nieroztropny sposób zajmowały takimi sprawami, to dzisiaj są bardzo, bardzo pochratane. I dużo niedobrych rzeczy wydarzyło się w ich życiu, w życiu ich najbliższych i przede wszystkim w ich życiu duchowym. Tutaj trzeba wielkiej pokory i wielkiej roztropności. Kolejny fragment, do którego chciałbym się odnieść. Mianowicie napisała tak: ksiądz wspomniał kiedyś w konferencji o wpływie na atmosferę domową modlitwy, że można wyczuć, kiedy rodzina się w domu modli i jaki wpływ na dzieci, na ich zachowanie, na życie rodziców w zgodzie z naukami Kościoła. Tak, to jest prawda, że można wyczuć atmosferę domową i stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, czy tam jest obecny Boży Duch, czy zły duch. Tam, gdzie człowiek się modli, tam zawsze spływa na rodzinę, na poszczególne osoby w tej rodzinie Boża łaska. Tam obecni są aniołowie stróżowie, to znaczy inaczej. Oni zawsze są obecni przy człowieku, ale nie zawsze mogą działać. Bo kiedy człowiek nie prosi ich o pomoc, to mają ręce związane. Niejako są tylko świadkami naszego życia. Ale żeby mogli działać, to potrzeba wzywać ich pomocy. I podobnie też, tam, gdzie ktoś się modli, tam są obecni święci, tam działają święci. Jak wiele może zmienić obecność świętych w życiu człowieka, to potwierdzi każdy kapłan egzorcysta. Co dzieje się, kiedy w czasie egzorcyzmów przyzywa się obecności świętych osób? Jak się diabeł wtedy wścieka, mówi: wszyscy, tylko nie oni. Bo przez ich ręce najwięcej Bożych łask przychodzi na ludzi. Mogą uprosić u ludzi jak najwięcej. I dobrze postępują ci rodzice, którzy świadomie, codziennie przyzywają obecności świętych i ich pomocy, którzy modlą się do swoich świętych patronów, do świętych patronów swoich dzieci. Zawsze zadaję takie pytania rodzicom, którzy przynoszą swoje dzieci do chrztu. Czy nadaliście swojemu dziecku imię świętego intencjonalnie, to znaczy, że jesteście świadomi tego, że prosicie jakiegoś świętego, aby był patronem życia waszego dziecka, aby je wspierał, pomagał, chronił przed złem, dopomagał w zbawieniu. Czy zrobiliście to świadomie, czy to był po prostu przypadek? Na przykład jakieś tam imię wam się podobało i tak się składa, że akurat jest to też imię świętej osoby. No i niestety bardzo często ci rodzice mówią, że no proszę księdza, no rzeczywiście taki przypadek. To wtedy namawiam ich, żeby pomimo tego przypadku potraktowali to jako rodzaj szczęśliwego zbiegu okoliczności i naprawdę zaprzyjaźnili się z tym świętym patronem swojego dziecka i modlili się do niego codziennie, żeby ochronił duszę, ciało, zdrowie i w ogóle całe życie ich dziecka bądź dzieci. I ważne też, żeby modlili się do swoich własnych patronów. Ale niestety takie sytuacje są coraz rzadsze, coraz częściej pojawiają się rodzice, których dzieci w ogóle nie mają imion powiązanych z osobami świętymi. To jest właśnie ta moda na jakieś współczesne imiona, imiona zagraniczne, niechrześcijańskie, czasami wprost odwołujące się do jakichś pogańskich bóstw i tak dalej. I to jest wielki dramat, że ktoś prosi o katolicki chrzest. Nie wiem, z jakiego powodu to robi. Być może ktoś im kazał, albo po prostu taki jest zwyczaj, albo dla świętego spokoju. Dobrze, że to w ogóle robią. Ale często nie widać za tym jakiejś konkretnej refleksji. Ale niestety, za tym chrztem nie idzie świadomość tego, jak wielkie łaski nieraz idą na zmarnowanie. Bo rezygnujemy z pomocy świętych w naszym życiu. Oczywiście na ten temat można byłoby mówić bardzo długo, ale to jest jeden z tych owoców modlitw. Kiedy modlimy się, przyzywamy Bożej opieki, opieki świętych i aniołów dla całej rodziny, dla całego domu. I oni tam są. Kiedyś byłem na rekolekcjach w Ameryce i miałem okazję poznać pewne małżeństwo, które pochodziło z Filipin i oni na pewnym etapie swojego życia też jakoś mocniej zbliżyli się do Pana Boga i zaczęli zbierać w swoim domu i kolekcjonować, tak nieładne słowo, bo to nie było kolekcjonowanie, ale takie właśnie intencjonalne zbieranie różnych świętych obrazów, świętych figur, relikwii. Oni mówili, że objeżdżają różne kościoły, klasztory, które są zamykane, a jest ich tam zamykanych bardzo dużo. No i okazuje się, że wiele z tych obrazów, figur są po prostu wyrzucane na śmietnik albo bardzo, bardzo tanio sprzedawane na różnych bazarach. A więc oni objeżdżają takie miejsca, dopytują się, gdzie coś takiego można kupić i z jednej strony chcą uchronić te święte obrazy i figury i relikwie przed zbezczeszczeniem, przed tym, żeby znalazły się czy wpadły w niepowołane ręce, a z drugiej strony odczuwają, jak wielkie Boże błogosławieństwo wstępuje na ich dom właśnie dlatego, że tam znajdują się te święte przedmioty. Oczywiście protestanci wpadliby w furię, słysząc właśnie coś takiego, bo dla nich to jest przejaw bałwochwalstwa, że katolicy otaczają się świętymi obrazami, figurami i tak dalej. Ale my wiemy, co to oznacza, że to jest znak obecności świętych wśród nas, ich modlitwy, ich wsparcia dla nas samych. I wyobraźcie sobie, wchodząc do nich, do domu, naprawdę czułem się, jakbym wszedł do kościoła. To jest takie duchowe poczucie, jakie posiada osoba duchowna, kapłan, która wchodzi do domu kogoś, kto jest jej najbliższy. Myślę, że każdy kapłan, każda siostra zakona coś takiego powinna odczuwać, kiedy wchodzi do świątyni, bo tam mieszka jej oblubieniec. Ktoś, kto kocha, akceptuje i w jakiś szczególny sposób błogosławi. Ja bym mógł powiedzieć tak bardzo prosto, czujemy się jak w domu. I wchodząc do tego ich mieszkania, miałem takie poczucie. A naprawdę były tam dziesiątki, jeśli nie setki różnych obrazów, świętych figur, relikwii. I powiedziałem im, tutaj się czuję bardzo dobrze. I oni się tak uśmiechnęli i powiedzieli, każdy to mówi. Każdy to mówi, że u nas jest właśnie tak bardzo bezpiecznie. No tak, ale teraz zwróćmy uwagę, czy w naszych domach znajdują się takie święte obrazy. No, dostępu do relikwii to może nie mamy tak łatwego, bo to nie jest łatwo zdobyć relikwie, ale święte figury, czy one są poświęcone? Czy wierzymy, że tu nie tylko chodzi o to, żeby magicznie wypełniały przestrzeń naszego domu, tylko czy one są znakiem naszej wiary? Czy w tym domu się rzeczywiście modlimy? Czy to jest właśnie taki domowy kościół, sanktuarium? Jeżeli tak jest, to wtedy w takim domu jest Boże błogosławieństwo. Jeżeli tego nie ma, A co więcej, jeżeli w tym domu jest obecny zły duch przez nasze grzechy, bo on wiąże się wtedy i z nami, i z przestrzenią, w której mieszkamy, szczególnie jeżeli dokładnie w tym miejscu, w tym domu zostały popełniane grzechy ciężkie, to zły duch potrafi związać się z danym miejscem i nawet jeżeli ktoś się wyprowadzi, to on tam zostaje, bo on tam został przywołany. Pamiętam historię pewnej rodziny z miasta, w którym pracuję, w Poznaniu, które kupiło mieszkanie i jak tylko wprowadzili się do tego mieszkania, duchowo czuli się tam bardzo źle. Zaczęły pojawiać się jakieś choroby, nieszczęścia, kłótnie i tak dalej. I kiedyś została zaproszona pewna osoba, która ma taki dar poznawania, czy prorokowania, trudno mi powiedzieć, w każdym razie potrafiła rozeznać, co takiego jest w tym miejscu, że oni dokładnie w tym domu się tak źle czują. No i miała takie poznanie, że tam mieszkał przed nimi jakiś okultysta, który w tym domu wywoływał demony i oddawał to mieszkanie demonom. I później, kiedy nawiązali ponownie kontakt z tym człowiekiem, który sprzedał im to mieszkanie, to tak mimochodem zapytali go o jego zainteresowania, pasje, czym się zajmuje i tak dalej. Coś podpuścili go trochę, coś o magii, okultyzmu. Nagle skrzydła mu się rozwinęły, zaczął opowiadać, że tak, to jest jego pasja. Okultyzm i tak dalej, kontakty duchowe, astralne i tak dalej. Nawet tego nie ukrywał przed nimi. No to oni powiedzieli, aha, dziękujemy Panu. Odłożyli słuchawkę i czym prędzej wezwali kapłana, żeby to miejsce omodlił, wyświęcił, wyegzorcyzmował. No i oczywiście sam ten proces nie był taki krótki, bo co raz zostało oddane złemu duchowi, to tak szybko nie zginie. Ale na pewno to, co działo się w przeszłości w tym domu, miało wpływ na nich samych i na ich dzieci. Mogę powiedzieć nawet szczególnie na ich dzieci. I tutaj nie tylko chodzi o to, co miało miejsce w przeszłości w danym miejscu, ale co dzieje się chociażby teraz, już. Najgorzej jest, jeśli ci, którzy są szczególnie odpowiedzialni za błogosławieństwo tego domu, czyli za wprowadzanie Boga tą przestrzeń, w której mieszka człowiek, czyli rodzice, małżonkowie. Najgorzej jest, kiedy oni sami przestają się modlić i grzeszą. Żyją w grzechu. Tutaj potrzeba wielkiej odpowiedzialności i świadomości za to, co się dzieje. Jaką wielką władzę duchową ma człowiek, szczególnie rodzic nad swoim dzieckiem. I ta kobieta trafnie to zauważyła, że zachowanie rodziców wpływa na życie ich dziecka. A tutaj nie chodzi tylko o jakieś proste zachowania międzyludzkie, relacje, ale o ich postępowanie. Czy jest to postępowanie zgodne z nauczaniem Kościoła, czy też może właśnie jakieś ich widzimisię. Dalej chciałbym tutaj odnieść się do tego, co napisała kilka wersów dalej. Największe wrażenie do tej pory wywarła na mnie zwykła katolicka polska rodzina. Przez tych ludzi zawsze, bez wyjątku, byłam dobrze i z szacunkiem traktowana. Rodzice mimo ciężkiej pracy byli zawsze radości. W domu było czysto, dzieci nie sprawiały żadnych problemów z zachowaniem, przypominały aniołki. Były otoczone ładnymi przedmiotami i zabawkami. I być może, a może nawet i na pewno, zarabiała tam niewielkie pieniądze i pewnie dlatego zdecydowała się wyjechać na zachód, to myślę, że przekonała się, co to znaczy to bogactwo duchowe. Kiedy człowiek jest bogaty duchem, bogaty obecnością Boga, że tam jest obecne Boże błogosławieństwo, tam dobrze czują się dzieci, rodzice, goście, nawet obcy, którzy na chwilę przychodzą do pracy. W domu tym wszyscy są radości, nie ma problemów z zachowaniem dzieci i tak dalej. I wybory tych ludzi też sprzyjają tej Bożej obecności. Tak jak napisała, dzieci były otoczone ładnymi przedmiotami i zabawkami. Jeżeli ja spotykam się z jakimś rodzicem, na przykład na kolędzie, i widzę, że w tym domu znajdują się jakieś, w cudzysłowie, brzydkie przedmioty, tak ogólnie mówiąc, zwracam na to uwagę, czy takie coś na przykład powinno znaleźć się mieszkanie, w którym są dzieci, to często oni patrzą się zdziwieni na księdza i mówią, no ale proszę księdza, o co chodzi? Przecież to jest sztuka, trzeba rozumieć sztukę. No to nie o to, żebym ja nie rozumiał sztuki, bo ja ją rozumiem bardzo dobrze, bo to mogę nawet powiedzieć zawodowo, bo skończyłem takie, a nie inne studia, zanim wstąpiłem do seminarium. Ale wiem, że to też ma wpływ na nasze dusze, na nasze zmysły, na nasze wybory. Jest to przestrzeń albo taka, która ułatwia nam kontakt z Bogiem, albo będzie nas od Boga odpychać. W jednym z tych domów, gdzie niby się cała rodzina modliła, dookoła były jakieś różne afrykańskie maski, jedna straszniejsza od drugiej, przypominające demony. No w istocie o to chodziło w tych kulturach afrykańskich, że właśnie te maski wyobrażały różne demony, duchy, które przyzywano dla konkretnych celów. I oni sobie właśnie takie różne maski zwozili do swojego domu. Ich dziecko było fatalne, bardzo zamknięte w sobie, takie zastraszone, w ogóle ani słowa nie zamieniło ze mną na kolędzia. 3 razy byłem tam u nich. Coś nienaturalnego działo się z tym dzieckiem. A ci rodzice też widać było, że no, twierdzili, że są wierzący, ale w kościele ich nigdy nie widziałem. W innym znowu przypadku, w innym domu, taki wielki obraz, całą ścianę, delikatnie mówiąc, taki akt. Obraz o treści mocno erotycznej, jeśli nie pornograficznej, wymalowany przez jakiegoś nędznego artystę. I w tym domu również znajdują się dzieci. I jeszcze na drugiej ścianie podobna jakaś figura przedstawiająca kobietę, nagą kobietę. I również zastanawiałem się, czy to jest dobrze, czy że takie obrazy znajdują się w mieszkaniu, w którym są obecne dzieci. Jak taki obraz na nie wpływa. I nawet rozpocząłem na ten temat jakąś rozmowę, chciałem zadać jakieś pytania, ale chyba małżonka tegoż mężczyzny, który się chyba tym fascynował, wyczuła, że wchodzę na jakiś śliski grunt i natychmiast przerwała, uciła rozmowę. Natychmiast uciła, nie chciała, żeby to kontynuować, a więc nie podjąłem tej rozmowy. Tylko na odchodnym powiedziałem, że ten obraz nie powinien tutaj wisieć, jeśli tu są dzieci. I tak się skończyła kolęda. Ale oczywiście takich przykładów mógłbym podawać bardzo, bardzo dużo. A więc nie dziwmy się, że później zamiast Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa są obecne w domach demony. Demony przemocy, demony śmierci, demony seksu. I one wszystkie niestety wpływają na nas bardziej niż Pan Bóg. Bo to nie, że Bóg nie mógłby, ale mu się po ludzku po prostu nie pozwala, bo człowiek go o to nie prosi. Zwróćmy uwagę na to, jak czujemy się we własnym domu, jak czują się inni. Być może ktoś życzliwy nam powie, czy czują się tam dobrze, czy nie. Zwracajmy uwagę na to, czy jest czysto. O tym właśnie też pisze dalej ta kobieta. Ale jeszcze zanim do tego przejdę, to jedną rzecz chciałbym tutaj dopowiedzieć, o której też sygnalizuję. Rodzice tego dziecka z całą pewnością nie są złymi ludźmi, ale w mojej ocenie, posiłkując się licznymi konferencjami w tym księdza, mam odczucie, że tkwią w mroku i ma on na nich wpływ. No właśnie, bo bardzo często, kiedy chcemy zwrócić komuś uwagę, to włącza się w nim jakiś rodzaj samoobrony i on się czuje atakowany i nagle jakby chciał wprost powiedzieć, że przecież ja nie jestem złą osobą. Czemu mnie ksiądz upomina? Oni się tak czują właśnie od razu. Nie, to nie o to chodzi, żeby oni się poczuli, że są złym, kimś gorszym, że tak czy inaczej postępują. Ale fakt, że są bardzo pogubieni i że oni może nie są źli, ale obok nich jest obecne osobowe zło, które ma na nich wpływ i w jakiś sposób przemienia ich samych, ich wzajemne relacje. I trudno powiedzieć, żeby choćby to, co pisała ta kobieta, świadczyło o tym, że ci ludzie są dla siebie dobrzy. Wręcz przeciwnie. Ona pisze o tym, że nie odczuwała zbyt wiele dobra ze strony swoich pracodawców, nie widziała tego dobra, żeby świadczyli sobie nawzajem małżonkowie i nie widziała tego dobra w kierunku do ich własnego dziecka. No więc pytanie, kim oni byli, czy byli dobrzy, czy byli źli? Pismo Święte mówi bardzo wprost, dobre drzewo rodzi dobre owoce, złe drzewo rodzi złe owoce. Człowiek może z natury jest skażonym grzechem pierworodnym, ale jednak nie jest kimś złym, ponieważ został stworzony na Boży obraz i podobieństwo i ma szansę stawać się dobrym, przezwyciężać swoje słabości. Ale tak będzie, kiedy w jego życiu będzie obecny Bóg, Boża łaska. Ale jeżeli człowiek o to nie zadba, to natychmiast tę lukę wykorzysta zły duch. Choćby nawet człowiek świadomie nie chciał wchodzić w żadne tam magie, okultyzmy, grzechy i tak dalej, to przez fakt, że odwraca się od Pana Boga, otwiera drzwi swojego mieszkania na obecność złego ducha. I on później wpływa na tego człowieka. I choćby nawet człowiek twierdził, że nie jestem złym człowiekiem, jestem może nawet dobry, to potrzeba tutaj wielkiej pokory, aby przyjrzeć się owocom swojego życia i z tych owoców wnioskować o sobie samym. A jeżeli człowiek odwraca się od Pana Boga, to nie ma szans, żeby w swoim życiu wydawał dobre owoce. Bo gdyby wydawał dobre owoce w odłączeniu od Pana Boga, to by znaczyło, że Pismo Święte kłamie, że Ewangelia kłamie, że Jezus kłamie. Jezus mówi, beze mnie nic dobrego uczynić nie możecie. Takie są słowa Jezusa Chrystusa. I to, co później ona opisuje, a więc te ubrania tej dziewczynki, właśnie takie bardzo mroczne, ciemne. Rodzice ubierają ją jak tak zwaną chłopczycę. Ciemne kolory, brzydkie zabawki. Oni sami ubierający się w podobny sposób i otaczający się podobnie mrocznymi przedmiotami. Wszechobecny brud, śmieci i ich zgoda na taki stan. Jak ona zaznacza, wydaje im się to nie przeszkadzać. Pokazuje, że tam również kolejny znak braku Bożej łaski. Bo gdy w człowieku obecny jest Chrystus, to autentycznie to, co związane z jakimś nieporządkiem, dysharmonią, razi. I człowiek chce się tego pozbyć. Nie czuje się dobrze w takiej przestrzeni. Później treści, którymi oni się karmią, mające również wpływ na ich myślenie. Przecież oni się tacy nie stali od razu. Książki, filmy. Jakie książki ona otrzymała od matki tejże dziewczynki? Tu jakiś kryminał o związku lesbijskim, tu później o jakimś historia napisana pod wpływem środków odurzających, czy o byciu pod wpływem środków odurzających. No to nie jest literatura, która człowieka będzie budować. Czym się karmisz, takim się stajesz. Stara zasada. I tutaj trzeba cały czas powtarzać, ja to powtarzam w większości moich konferencji, że kultura ma większy wpływ na naszą duszę, niż nam się wydaje. Co oglądamy, co czytamy, co słuchamy, czym się otaczamy. I dzisiaj walka z duszą chrześcijańską odbywa się przede wszystkim na gruncie kultury. My tego zupełnie nie zauważamy, lekceważymy. I wszelkie tego typu przestrogi są natychmiast wyśmiewane. No tak, wszędzie diabła widzicie. Tylko proszę mi udowodnić, że tak nie jest. Kiedy tak właśnie jest? Jeśli ktoś ogląda tego rodzaju treści, książki, filmy, słucha tego rodzaju muzyki, to niech się nie dziwi, że później zaczyna się upodabniać do tego wszystkiego, że jego życie zaczyna się upodabniać do tego, co czyta, pod czego jest wpływem, że zmienia się jego myślenie, że nie jest w stanie już spotkać się z Bogiem. Bo Bóg domaga się ciszy. Bóg jest tam, gdzie jest czystość, gdzie jest piękno, gdzie jest harmonia. A właśnie w takim świecie, pełnym przemocy, nieporządku, erotyki, tam nie znajdziesz, nie spotkasz Pana Boga. I dlatego też ja to zawsze mówię, szczególnie w konfesjonałach, mężczyznom, ale nie tylko. Że jeżeli nie zaczniesz na poważnie walczyć z grzechami przeciwko szóstemu przykazaniu, to wcześniej czy później zobaczysz, ale stracisz wiarę. Zobaczysz, że nie będziesz w stanie usłyszeć Boga, dostrzec go oczami duszy. Nie bez powodu Jezus mówił, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Nie masz czystego serca, nie jesteś zdolny, aby oglądać Boga. I w pewnym momencie stwierdzasz, nie mam Boga, bo Go nie widzę. A nie widzisz Go, bo twoje serce jest brudne. Myślę też, że trzeba reagować, kiedy takie przedmioty znajdują się w otoczeniach dzieci, ponieważ one są jak gąbka, chłoną dosłownie wszystko. I tutaj szczególnie Boży gniew nad tymi rodzicami, tak celowo to mówię, to nie jest przesada, Boży gniew nad tymi rodzicami, którzy to zlekceważą. Bo to, co ja teraz mówię, to są dosłownie słowa Jezusa. Kamień młyński u szyi lepiej powiesić tym, którzy dopuszczają się zgorszenia dzieci. A to jest właśnie gorszenie dzieci, czynienie ich gorszymi, złymi. A więc świadome dawanie im tego, co je duchowo upośledza, co niszczy czystość ich serc. Rodzice często nie reagują, zupełnie nie reagują na to, co dzieje się w tak zwanym wolnym czasie dziecka, co dziecko ogląda, co czyta, z kim rozmawia i tak dalej. Ileż ja rozmów przeprowadziłem z różnymi rodzicami na temat telefonów komórkowych, smartfonów, YouTube'a, TikToków i tak dalej. I zawsze było machnięcie ręką i a to ksiądz to przesadza. A później po jakimś czasie, po roku, po dwóch, czasami po kilku miesiącach, nagle słyszałem, że w tym domu jest bardzo źle, bo z tym dzieckiem nagle się zaczęły dziać jakieś bardzo poważne problemy. Z jednej strony zignorowane ostrzeżenie i wytłumaczenie się, przecież wszyscy dzisiaj tak robią, wszystkie dzieci z tego korzystają. A potem nagle lament, bo dziecko nam się pogubiło. Bo nasza dziesięcioletnia córka weszła w jakiś erotyczno-internetowo-czatowy związek z jakimś 40-kilkuletnim muzułmaninem. Nie przesadzam, dokładnie taka historia. Albo że jeszcze jakieś tam inne historie. Już nie chcę podawać takich konkretnych przykładów też, żeby niepotrzebnie też ktoś nie robił domysłów, o kogo chodzi, ale właśnie, że z dzieckiem zaczynają się jakieś problemy, że nie chce chodzić do kościoła, modlić się, jest agresywny dla swoich rówieśników i tak dalej. I tutaj na przykład ta kobieta zauważa, ma dwie części książki Małej Buntowniczki o historycznych postaciach kobiet, które były buntowniczkami, szły pod prąd trochę jakby feministyczny, pisane specjalnie dla małych dzieci. Mała Buntowniczka. Myślę, że tutaj zawsze takie sprawy trzeba rozważać w odniesieniu do tego, co znamy z Pisma Świętego. No, czym jest bunt w ogóle? Z jaką postacią z Pisma Świętego kojarzy nam się bunt? Oczywiście z tym pierwowzorem buntu, z szatanem, z upadłymi duchami. A więc do kogo upodabniamy się, buntując się, ucząc się buntu? Ktoś mówi się o niektórych osobach, no szkoda, że czasami się to mówi o dzieciach, o młodych ludziach, że one są jakieś takie buntownicze z natury. No, z natury to nikt nie jest buntowniczy. No, ktoś go nauczył tej postawy, pokazał, że tak można, że można wtedy coś wywalczyć, ale że to jest złe. Czy to pokazano temu młodemu człowiekowi? Czy ktoś pokazał, że no, buntując się, no, upodabniasz się do złego ducha? No bo na pewno nie do Jezusa, na pewno nie do świętych. Czym były te akcje na ulicach kilka miesięcy temu, tak zwany strajk kobiet? Czym były te wyzwiska i tak dalej, te ordynarne zachowania, które później uderzały nie tylko w ludzi, ich wrażliwość, ale nawet i w rzeczy święte, świątynie? To był klasyczny przejaw buntu, buntu demonicznego, buntu pochodzącego od szatana. Ale przecież te kobiety z dnia na dzień takie się nie stały. Dosłownie niedawno otrzymałem takiego SMS-a od pewnej kobiety. Ja przez 38 lat swojego życia myślałam i byłam wychowywana do bycia lwem. Dopiero teraz rozumiem swoją rolę i mam wrażenie, że ktoś lub coś celowo ukradło mi ten czas. Ktoś kiedyś powiedział, wyrwać kobiety z domu, a upadną rodziny. I to im się udało. I ona mówi, że owszem, to, że ona zrozumiała błąd wielu lat swojego życia, to był owoc jej zbliżenia się do Pana Boga. Boga, który powiedział, łagodność, cierpliwość. To nad tym masz pracować. Masz być łagodna i cierpliwa. Masz przebaczyć, nauczyć się przebaczyć. I ona na początku myślała, no jak? Przecież to jest niemożliwe. Że dzisiaj nikt tak nie postępuje. Ale Pan Bóg cierpliwie pokazywał jej, patrz na moją matkę, patrz na Maryję. Ona jest najpotężniejsza. A popatrz, ona jest łaskawa, ona jest łagodna, ona jest cierpliwa, ona słucha, ona kocha, ona jest blisko mnie. To jest właśnie świętość, to jest ten szczyt, do którego masz zmierzać. Takiej ciebie pragnę. Ona mówi, byłam wychowywana do bycia lwem, bycia buntowniczką, właśnie. Rozpychać się łokciami, pokazywać swoją siłę, szczególnie przez agresję, że wtedy wiele osiągnę. I ile takich kobiet jest, ile takich znamy? Mnóstwo. Ale one nie mają nic wspólnego z Chrystusem. I one są de facto bardzo nieszczęśliwe. Wielkie nieszczęście, że tak wychowuje się dzisiaj dzieci, szczególnie małe dziewczynki. Wmawia im się, że bycie poza domem to jest ich szczęście. Oczywiście żadne szczęście. Tak jak na końcu powiedziała, wyrwać kobiety z domu, a upadną rodziny. No dokładnie tak. Taki jest przepis wrogów bożych na rozbicie rodzin. No oczywiście, to jest prawda, że im to się udało. Ale też po to tutaj jesteśmy, żeby próbować naprawiać to, co jest złe. Myślę też, że warto odnieść się do jeszcze paru fragmentów tego maila. Widzę, że w tym domu jest ciężka atmosfera, jest to wyczuwalne. Ojciec zachowuje się bardzo dziwnie, bardzo niewłaściwie nawet wobec mnie. Ignoruje mnie, gdy go mówię, unika kontaktu wzrokowego. Jest dużo napięcia w tym domu. Jeśli zauważamy coś takiego w naszych domach, czy w domach naszych bliskich, to owszem, trzeba wtedy dopomóc tym osobom w modlitwie. Jeżeli to dotyczy nas samych, to najpierw zadać sobie pytanie, czy ja przypadkiem nie przestałem się modlić, bo tracę ochronę i zło zaczyna we mnie uderzać. A już na pewno trzeba iść do sakramentu pokuty, do spowiedzi. Każdy przejaw agresji, który się pojawia we mnie w stosunku do najbliższych, już ma być dla mnie takim sygnałem, idź do spowiedzi. Zły duch dostał się do ciebie, dobrał się do ciebie, posłużył się tobą, żeby niszczyć pokój i harmonię domową. Idź do spowiedzi, bo sam sobie z tym nie poradzisz. To nie jest tylko to, czy ktoś panuje nad swoimi emocjami, czy nie panuje, ale to, czy korzysta z Bożej łaski, czy też nie. Dalej ona zauważa i zadaje pytanie, czy to jest możliwe, że jakiś byt go dręczy i żywi się złymi emocjami. Zauważam, że kiedy siedzę w tym domu, to czuję się psychicznie wydrenowana, bardzo źle. Zaczynam być depresyjna, rozdrażniona. A kiedy wychodzę z tego domu na dłużej, to wszystko mija. Wieczorem po pracy jestem wykończona, bardzo zmęczona, jakby wyzuta z energii. Gdy mam przerwę od pracy, czuję się psychicznie bardzo dobrze. Jak się czujesz we własnym domu? Jak się czujesz w domach osób, które odwiedzasz? Może to są domy sąsiadów, bliskich, rodzeństwa, rodziców. Czy czujesz się dobrze? Nie chce ci się wychodzić? Czy może właśnie już po kilku chwilach czujesz się, jakby ci ktoś 100 ton rzucił na plecy i kazał ci to dźwigać? To też pokazuje, jaki duch panuje w tym domu. Czy trzeba reagować? Czy tylko Bogu dziękować za to, że w tym domu jest On obecny? Zwracajmy uwagę na to, jak my czujemy się i nasi najbliżsi w naszych własnych domach, jak czują się inni. Czy chętnie przychodzą, czy raczej omijają nasz dom, nasze mieszkanie szerokim łukiem. Dalej on napisze, dziecko, czy nie jest tak, że dziecko jest papierkiem lakmusowym tego, co dzieje się z rodzicami? Bardzo łatwo wpada w złość, w furię, jest z nim dużo napięcia i tak jest od najwcześniejszych miesięcy. No, ktoś by mógł powiedzieć, no ma taką naturę. To nie jest kwestia natury. Być może rzeczywiście brak Bożej łaski w życiu rodziców, że nie być może, ale na pewno, no, wpływa na to dziecko i zachowuje się, jakby to ktoś powiedział, nieładnie jak opętany. No, może nie opętany, ale zniewolony, chociaż akurat pewne przejawy, o których dalej pisze, że dziecko gryzie również samą siebie. Widziałem siniaki na rękach, notorycznie uderza czołem w podłogę, krzyczy, wrzeszczy, nie potrafi się uspokoić. A jeszcze możemy mówić często o jakichś próbach samobójczych, czy tam cięcie się niestety, bardzo powszechne wśród dzieci, młodzieży. To też pokazuje właśnie takie zachowanie autodestrukcyjne, kiedy młody człowiek świadomie uderza w siebie samego, w swoje zdrowie, w swoje życie. Niekoniecznie od razu trzeba odsyłać dziecko do psychologa, do psychiatry, ale najpierw samemu zadać sobie pytanie, czy jestem w stanie łaski uświęcającej i później, czy dziecko jest w stanie łaski uświęcającej. Bo tak jak mówi moja znajoma psycholog, bardzo wierząca osoba, że prawie wszystkie przypadki młodych ludzi, dzieci, które są do niej prowadzone właśnie z takimi autodestrukcyjnymi zachowaniami, no to przede wszystkim okazuje się, że to są młode osoby, które przez długie, praktycznie miesiące i lata nie korzystały z żadnych sakramentów i żyją w grzechach ciężkich. I ona mówi tutaj, że żadna pomoc psychologa nie pomoże. Takie dziecko musi się nawrócić, iść do spowiedzi, a wraz z nim rodzice, którzy dopuścili do takiego stanu. I przyjrzyjmy się teraz temu, co dzieje się obecnie z dziećmi. Bo jest teraz taki bardzo szczególny moment. Dosłownie parę słów, ale uważam, że to trzeba powiedzieć. Wiemy, co jest teraz takim naszym największym problemem, właśnie te zamykane szkoły. Nie wiadomo, czy dzieci od września wrócą po wakacjach znowu, czy będą musiały się uczyć przez komputer i tak dalej. I już właściwie długie miesiące tego typu chowu dzieci, bo to trudno nazwać wychowywaniem. Co one spowodowały w tym czasie? Ja myślę, że każdy z nas ma już jakieś spostrzeżenia na ten temat i nie trzeba tego jakoś szeroko omawiać, ale przynajmniej trzeba tu powiedzieć wprost, że dzieci są pierwszymi i największymi ofiarami obecnego czasu, złego zarządzania, złego spojrzenia na tą całą rzeczywistość, bo to jest złe zarządzane, absolutnie źle. Nie powinno mieć miejsca tego rodzaju decyzje w stosunku do dzieci, że dzieci są izolowane od swoich rówieśników, od całych grup. Przez to nie potrafią wchodzić w relacje, nie potrafią uczyć się być w żadnych relacjach, jeżeli już to wchodzą w jakieś niewłaściwe relacje, relacje internetowe. Wielu kapłanów, którzy teraz w obecnym czasie organizowały, nawet osoby świeckie, jakieś tam wyjazdy, wakacje, to po pierwsze to trudno było cokolwiek zorganizować, bo rodzice wciąż przewrażliwieni, zastraszeni, a nie, no bo moje dziecko zachoruje, na pewno zachoruje gdzieś tam. Zamiast pomyśleć sobie, że no to dla zdrowia dziecko jedzie, czy to nad morze, w góry, no to właśnie, że tam zachoruje, więc nie, niech siedzi w domu i niech się bawi w domu, no bawi się przed komputerem znowu kolejne tygodnie, miesiące. Więc w ogóle trudno było zorganizować jakieś grupy na wakacje, żeby dzieci mogły trochę wrócić, czy w ogóle zażyć tej normalności. No nie. Za to właśnie jest internet i tak dalej. I kiedy już nawet zdarzyło się, że te dzieci pojechały, no widać, że nie potrafią ze sobą rozmawiać, że się źle czują w swoim własnym towarzystwie. Najchętniej to by się tam rozpierzchły gdzieś po kątach, telefon w rękę i jak najgorzej się czują w takich sytuacjach, kiedy muszą być blisko siebie. Później widzimy jakieś ogromne napięcie wśród tych dzieci, wielki stres. I to też jest coś, co przenosi się na te dzieci z rodziców. Bo dzieci słyszą rozmowy rodziców, tylko jeden temat, który teraz króluje, co to będzie, co to jest i tak dalej. I później dzieci słuchają to i narasta w nich wielki stres. I to będzie miało później wpływ na ich przyszłość, na ich wybory. Z wielkim strachem, z wielkim lękiem będą wchodziły w dorosłość, a najpewniej będzie to oznaczało brak odwagi do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Bo one będą przekonane, że zaraz świat przestanie istnieć i tak dalej, więc nie warto w ogóle się o nic starać. Wielka niepewność jutra. Dzieci się boją. Tak bym to w skrócie powiedział. Boją się teraźniejszości, boją się jutra, a to przenosi się z rodziców. Ale tych rodziców, którzy no, żyją z dala od Pana Boga, albo może którym się wydaje, że żyją blisko, ale skąd im się te lęki biorą, że przenoszą je na swoje dzieci? Kiedyś pewna matka do mnie zadzwoniła, mówiąc, że jej dzieci są takie zastraszone, że się nie odzywają, zamknięte w sobie i tak dalej. Ale jak zacząłem rozmawiać z tą panią i pytać o to, jak ona, że jak funkcjonuje, to nagle wyszły na wierzch takie jakieś potworne lęki. Ja mówię, proszę pani, to z dziećmi jest chyba wszystko w porządku, to z panią jest nie w porządku. Pani nosi w sobie tyle różnych lęków, że na pewno to przenosi na dzieci. I dlatego one się tak zachowują. Bo pani jest zastraszona i zastrasza swoje własne dzieci. To pani domaga się jakiejś pomocy, nie dzieci. Niech pani zacznie zachowywać się normalnie, ufać Panu Bogu, pokazywać, że to jest bezpieczna przestrzeń, to i dzieci będą się zachowywać inaczej. Wielu psychologów mówi, że dzieci są teraz potwornie uzależnione od komputerów, od smartfonów, od seriali, od YouTube'a, TikToka i tak dalej. I że właściwie już brakuje miejsc na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci. To jest też owoc tych decyzji, które w ostatnim czasie były podejmowane odnośnie dzieci. Zamykanie w domach, odcięcie od szkoły, od rówieśników i tak dalej. A więc wsiąkły. Jeden ojciec mówił, że jak założył swój dom, rodzinę i nawrócił się, to od razu sobie postanowił, w tym domu nie będzie telewizora, nie będzie komputera. Jego dzieci nie potrzebują komórki. Owszem, można by z tym dyskutować, czy tak radykalnie, ale on tak to rozeznał. I naprawdę fajna rodzina. Rodzina wielodzietna, akurat tam sami chłopcy. I widać było, że bardzo fajne, normalne dzieci. I nagle jak się wszystko zaczęło zamykać, zamykać szkoły i tak dalej, okazało się, że on musi kupić dzieciom komputery, laptopy, bo inaczej nie będą się uczyć. No i kiedy w końcu się przełamał, no i jednemu dziecku komputer, drugi, trzeci, no bo przecież każde jest na innym poziomie, potrzebują oddzielnych komputerów. I on w pewnym momencie mówi, że no po prostu przyszedł z płaczem do mnie i mówi, proszę księdza, no na moich oczach dzieci, tracę moje dzieci, tracę moich synów. Przecież tak nie było, oni się tak nie zachowywali. Nagle się zamknęli, nagle stali się agresywni. To nie jest to, co było kiedyś. No ja widzę to wszystko, ja chciałem ochronić swoich chłopców przed tym, no nie dało rady. Przecież księdza, no co mam robić? No albo odetnę im to wszystko i dzieci zostaną wyrzucone ze szkoły, albo wejdą w to i jeszcze bardziej będą sprawiać problemy. No co mam robić? Tak z płaczem mówię. No tragedia wielka tego człowieka. Oczywiście największy problem, o którym ja, szczególnie jako duchowny, jestem zobowiązany mówić, to o tych skutkach duchowych związanych z tym, co się teraz dzieje odnośnie dzieci. Tego, że wiele z nich w ogóle nie przychodzi do kościołów, bo w opinii wielu rodziców to właśnie w kościele dziecko chwyci jakiegoś bacykla, czy nie wiadomo co, i że zachoruje, i że będzie nieszczęście. Nigdzie indziej, tylko właśnie w kościele, dlatego nie przyprowadzają dzieci. Dzieci po pierwszej komunii okazuje się, że nie potrafią się spowiadać, bo zapomniały. Ostatni raz w kościele były 1,5 roku temu. Nie znają modlitw. Nie wiedzą właściwie, co to jest Boża łaska. Nie potrafią przyjmować komunii świętej, ani na mszy świętej wytrwać. A rodzicom wydaje się, że robią jakieś wielkie dobro dla swoich dzieci. No bo przecież troszczą się o ich zdrowie. Jaki to jest rodzaj troski o zdrowie, to ja bym tutaj bardzo dyskutował. Ale też nie wolno zapominać o duszy. A dusze tych dzieci są w katastrofalnym stanie. No i oczywiście też myślę, że to jest oczywiste. Skutki duchowe, skutki zdrowotne. Brak ruchu, niedotlenienie. Ostatnio taka pani przyszła w mojej parafii do komunii z taką dziewczynką, nie wiem, chyba roczku nawet nie miała. Roczek, może 1,5. I taka wielka maska. Nos, usta, zamknięte wszystko. Aż sinne to dziecko było po prostu. Takie oczy po prostu zamglone, no niedotlenione strasznie. Ja sobie myślałem, kobieto, ci powinien ktoś zabrać to dziecko. Ty nie wiesz nawet, jak krzywdzisz tą dziewczynkę. Czy ludzie nie widzą tego, jak szkodzą swoim własnym dzieciom? Znajomy pulmonolog mówi, że tak, jakie teraz problemy będą z płucami, z drogami oddechowymi dzieci, to sobie ludzie nawet nie wyobrażają, że skutki tego będziemy przez całe pokolenia odczuwać. Bo to nie jest tak, że się dzieci pozatyka i że to nie będzie miało wpływu na ich funkcjonowanie, myślenie, mózg, cały organizm. Kto dał sobie wmówić, że to dzieciom będzie pomagać? Szatan uderza w zdrowie, bo gdzie zdrowe ciało, też zdrowy duch. A w chorym ciele, w takim sposób zniszczonym, na pewno zdrowego ducha nie będzie. I to wszystko pokazuje, że musimy wszyscy mocno się zastanowić, co dzieje się na samych, w naszych domach. W jaki sposób podchodzimy do Boga, czy Jemu dajemy się prowadzić, czy dajemy się prowadzić ludziom głupim. Czy przyzywamy Bożej pomocy, Bożej łaski, aby nas chroniła, czy raczej tę pomoc ignorujemy. Mamy tylko jedno życie, jedną szansę, aby dostać się do nieba i do nieba doprowadzić tych, których kochamy. I na koniec chciałbym przeczytać pewne słowa, które wypowiedział Jezus do polskiej mistyczki Wandy Malczewskiej. O niej będę mówił więcej jeszcze na 2 kolejnych konferencjach, ale właśnie ten fragment mówi o wychowywaniu dzieci i młodzieży. W tym widzeniu Wanda Malczewska zobaczyła Jezusa i Weronikę, która ociera Jego twarz w czasie drogi krzyżowej. I Pan Jezus wtedy skierował słowa do Wandy. Wasza ojczyzna będzie wolna od ucisków wrogów zewnętrznych, ale opanują ją wrogowie wewnętrzni, którzy będą starali się wpływać na młodzież i dowodzić, że religia w szkołach jest niepotrzebna. Przez młodzież pozbawioną wiary zechcą w całym narodzie wprowadzić niedowiarstwo. Nauka bez wiary nie zrodzi świętych ani bohaterów narodowych, zrodzi szkodników. Zostawię Was z tymi słowami na ten czas przerwy. Kolejna konferencja o godzinie 15:00. I tam będę chciał podzielić się jeszcze dodatkowymi słowami, które Jezus wypowiadał do tej mistyczki, no, dotyczących różnych ważnych dla nas spraw, między innymi właśnie wychowywania dzieci i młodzieży. Teraz już niestety nie mogę kontynuować, bo ta ostateczna godzina, kiedy miałem skończyć, no właśnie się właśnie wybiła, więc uklęknijmy na chwilę i oddajmy Panu Bogu te wszystkie sprawy, o których dzisiaj mówiliśmy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.